Ja wczoraj przeczytałem to i zacząłem się modlić tym wersetem. I naprawdę takie życie przyszło, taka radość przyszła. I wiecie, przyszły mi takie myśli. Wielu chrześcijan, ja nieraz też, my myślimy w takich kategoriach, czy ja jakoś grzeszę dzisiaj, czy ja nie grzeszę. Jeśli nie ma jakichś tam takich wyraźnych grzechów, to sobie myślę, to jest dobrze. Ale ten werset, on mówi o czymś innym. On mówi o tym, dla kogo żyjesz. To jest troszkę inny poziom myślenia. My nieraz myślimy, że jeśli tylko nie mamy jakichś większych grzechów, to jest okej. Ale żyjemy dla siebie. Ale żyjemy dla swoich spraw. Ale wszystko koncentruje się wokół mojej rodziny, wokół mojej pracy, wokół tego, co ja bym chciał. Że ja bym chciał na przykład wzrostu swojego życia jakiegoś na poziomie materialnym. Ja się na tym koncentruję. Mogę szukać lepszej pracy, wyjeżdżać, kombinować, tak? To ja nie mówię absolutnie, to nie jest złe, ja nikogo nie mam na myśli, tak? Ale w tym wszystkim trzeba sobie zadać pytanie. Dla kogo żyję? Tutaj, wiecie, jest wyrażone to, co było pragnieniem Jezusa. On przyszedł zapłacić straszną cenę po to, by mieć ludzi gorliwych dla Niego w dobrych uczynkach. Dla Niego. Z powodu Jego miłości, z powodu tego, że widzę, co On dla mnie zrobił, to teraz moja odpowiedź jest, to już moje życie nie jest tak ważne. Chcę żyć dla Ciebie, Jezu. Chcę żyć dla Twoich spraw. Chcę żyć dla Twojego Królestwa. I powiem Wam, że wierzę z praktyki, doświadczam tego, kiedy zaczynam tak żyć, wtedy znajduję obfite życie. Kiedy żyję dla siebie, ja mogę przychodzić nieraz tutaj, tak? Mogę przychodzić na modlitwę, mogę coś robić, ale ciągle, powiedzmy, są inne cele, że Jezus nie jest pierwszy. I tak naprawdę jest pusto w życiu, jest źle i nie jestem nigdy szczęśliwy wtedy. Wszyscy nieraz dajemy się uwikłać w jakieś różne rzeczy, tak? A wiecie, jaka jest Jego odpowiedź? Mówi, szukaj mego królestwa. Wszystko inne będzie Ci dodane. Więc to jest tak, że są moje pragnienia, jako mnie, każdy ma jakieś pragnienia, cielesne też, tak? Są moje pragnienia. Masz jakieś marzenia, coś byś chciał. I po drugiej stronie jest biznes króla. Jest to, jak Jezus chciałby Twoje życie użyć w swoim biznesie. Jego biznesem jest budowanie Królestwa Bożego na ziemi. I teraz On chce, żebyś Ty żył dla Niego. On ma być pierwszy. On ma być najważniejszy. To, co On chce, ma być najważniejsze. I powiem Wam, nieraz to jest tak, ojejku, ależ to jest trudne. To jest ciężkie. Absolutnie. Kiedy Ty to zrobisz, On powiedział, kiedy Ty stracisz to, coś znajdziesz. Co znajdziesz? Jezus, On przyszedł, aby być w biznesie Ojca. W Hebrajczykach czytamy, że Jezus mówi tak o Ojcu. Nie upodobałeś sobie tych ofiar krwawych, tej krwi baranów, kozłów. To nie miałeś tym podobania. Więc wtedy On mówi, więc oto ja przyszedłem. On przyszedł przed Ojca i mówi, oto jestem, aby pełnić Twoją wolę. I On przychodzi na ziemię w jednym celu. Ja jestem tutaj i ja, Ojcze, wypełnię wszystko, co Ty chcesz. I On mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę mego Ojca i dokonać wszystkiego, z czym On mnie przysłał. Kiedy my wchodzimy w te miejsce, kiedy Jego wola staje się dla mnie najważniejsza, kiedy On się staje najważniejszy, to jest dla mnie pokarmem. Dlaczego? Bo Duch Święty przychodzi z całą pełnią łaski do mego życia, aby pomóc mi żyć dla Jezusa w Jego Królestwie. I to uwalnia Jego obecność, Jego namaszczenie. Jest ciężko, będziesz miał prześladowania. Diabeł powstanie przeciwko tobie, ale on z tobą będzie. I będziesz z nim chodzić, a nie ma nic piękniejszego, niż chodzić blisko z Bogiem. Nie ma nic. I powiem wam, ja myślę, że zazwyczaj to jest tak, że nas błahe rzeczy odciągają. To nie są jakieś poważne rzeczy. To jest coś takiego, że ta nasza cielesność, to jest głupie, tak? Mówię, no telewizja, przecież to jest głupie. Da się bez tego żyć. Tysiące lat ludzie żyli, nie mając w ogóle telewizji. To nie jest, ale, nie, ale to tak potrafi człowieka nieraz usidlić, że ty już naprawdę tracisz w ogóle cel. Nie ma cię na modlitwach, nie ma nic po prostu, tak? Bo gdzieś dusza jest związana. I tak naprawdę my musimy zobaczyć, te rzeczy są naszym wrogiem. Tam w Piotra dalej, jak ja czytałem ten fragment na początku, tam dalej jest napisane, że żebyśmy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko naszej duszy. To jest mój wróg. Dlaczego? Bo mnie okrada z mojego życia z Bogiem. Moje cielesne pożądliwości, te pragnienia ciała, zepsute. Dlatego musimy to odstawić, bo jest coś dla nas wspanialszego. Jest życie z Jego obecnością, z Duchem Świętym, w bliskości z Nim. To jest taka jedna rzecz. A druga rzecz też króciutko powiem. Też mnie to dotknęło ostatnio mocno. Przeczytam najpierw. Mateusza 20, 25, 28. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył. I oddał życie swoje na okup za wielu. Myśmy już nie raz o tym mówili. Ale wiecie, ja to ostatnio zobaczyłem w taki sposób. To jest model sprawowania autorytetu, który jest w Królestwie Bożym. Nie ma innego modelu. Jeśli w Królestwie Bożym na jakimkolwiek poziomie jest autorytet, on jest po to, aby służyć tym, nad którymi został postawiony. Nie ma innego działania w Królestwie Bożym. Nie ma innego rozumienia autorytetu. W świecie, Jezus porównuje do świata. Co to znaczy, że oni, można władcy, rządzą nad nimi i tak dalej? Słuchajcie, to jest tak, że autorytet daje pozycję. Pozycja daje ci dumę. Daje ci myślenie, że jesteś ważniejszy od tych, którzy są pod tobą. To jest myślenie tego świata. To jest normalne, tak? Dyrektor firmy, on się czuje, że po prostu on jest ważniejszy, on jest większy. To jest wszystko. Ale Jezus powiedział u was nie tak. To, że komuś Bóg daje autorytet nad kimś innym albo nad grupą ludzi, wcale nie znaczy, że jest ten ktoś większy. Nie. Jesteś po to, aby im służyć. Oni są tak ważni, że Bóg ciebie daje im, żebyś ty im służył. Ty nie jesteś tak ważny, że to Bóg ich daje tobie, ale oni są tak ważni, że Bóg tobie daje łaskę, abyś ty im pomagał. Tak? To jest te piękne, ja to lubię, to sformułowanie, że wielu pastorów myśli tak. Przynajmniej ja znałem takich. Boże, źle powiedziałem, że wielu, przepraszam. Ale znałem takich, co tak myśleli. Że to na tym polega, że pastor jest tak namaszczony, jest tak super, że Bóg mu daje owce. A wiecie, jak ja to rozumiem? Że Bóg tak kocha owce, że daje pasterzy. Z powodu miłości dla owiec. Bo wie, że one to potrzebują. To jest to, co on 3 razy pytał Piotra. Kochasz mnie? Paś moje owieczki. Tak? Dlaczego? Bo on mówi, bo ja idę do nieba, a zostawiam tych, których kocham. Mnie nie będzie. Jeśli ty mnie kochasz, najwspanialszą rzeczą, jaką możesz dla mnie zrobić, zatroszcz się o tych, którzy zostają. Dobrze. A teraz weźmy to do małżeństwa. Mąż jest głową. I mąż ma autorytet. I ja przepraszam, ale my nieraz robimy tak, że my myślimy, że jesteśmy ważniejsi. Że jesteśmy lepsi. I używamy tej władzy, aby rozkazywać. Aby dominować. A to nie jest cel Boży. Kiedy ja czytam, że mąż ma kochać żonę jak Chrystus Kościół, który wydał zań samego siebie. To jest, bracia, do nas. Wiecie, dlaczego jesteśmy głowami? Żeby żyć dla naszych żon. Nie one dla nas. My jesteśmy dani dla nich, aby ich życie uczynić szczęśliwym. Dobrym. Pełnym. Jesteśmy po to, by ich służyć. Nie zawsze tak jest. Zapominamy o tym nieraz. I tak widzę, że w Królestwie Bożym, zobaczcie na Jezusa. Co Jezus pierwszy zrobił? On pierwszy okazał miłość, tak? On jest autorytetem w naszym życiu, ma być. Ale pierwsze, co On zrobił, On nam pokazał miłość. On zapłacił cenę. I to nie były słowa tylko. I później On mówi, jeśli ktoś chce, niech idzie za mną. To jest autorytet, jak działa w Królestwie też. Jeśli ja otoczę miłością żonę, jeśli ja będę tracił swoje egoistyczne życie dla niej, to jej będzie bardzo łatwo poddać się pod autorytet. Bo to nie jest autorytet, który wykorzystuje kogoś, żeby mi było łatwiej. Zrób mi to, zrób mi to, zrób dla mnie to, zrób dla mnie to. To nie jest autorytet. Nie po to on jest. Autorytet jest po to, że ja dla ciebie żyję. Żebyś ty miała lepiej, żebyś ty miała łatwiej. Żebyś ty była szczęśliwa. Jeśli my, bracia, w taki sposób to zrobimy, nasze żony rozkwitną. Derek Prince powiedział kiedyś, pokaż mi żonę, ja ci powiem, jakim jesteś chrześcijaninem. Ojej. Tak mówił. Ja rozumiem to tak, jak jest też w Piotra napisane, że my musimy mieć mądrość, żebyśmy wiedzieli, jak postępować z nim. Tak jest napisane, żeby mężowie mieli mądrość. Więc to jest ogród, który ty uprawiasz. Ale dzisiaj ciężkie miny. Naprawdę to tak, tak Bóg to widzi. Tak Bóg widzi te sprawy. I wiecie, i tak też rozumie to w Kościele. Jeśli my byśmy stali, byśmy tylko ciągle wam mówili, musicie nas słuchać, my mamy rację, my mamy rację. Ludzie, to ja myślę, że nie, może już by niektórych nie było. To nie tak ma być. My mamy swoje życie tracić, ja tak to rozumiem. Jeśli ja jestem powołany do bycia starszym, to kiedy ja zapieram się swojego życia, wtedy Chrystus przeze mnie zaczyna wam służyć. To jest proste. I powiem wam, to nigdy tak nie będzie działać, że się kogoś zmusi do poddania. W Królestwie Bożym tak ma nie być. Jeśli Boże życie przez nas będzie wam służyć, to my tylko możemy powiedzieć, pójdźcie za nami. A wy dokonacie wyboru. Jest powiedziane, że pasterz idzie, a owce idą za nim, tak? To jest fantastyczne. On nie idzie z tyłu i nie kopie je w tyłki. Sztela, sztela. Po prostu. Nie musi. Jeśli jest dobrym pasterzem, naprawdę w to wierzę, nie musi tak robić. One z radością będą szły. Bo będą wiedziały, że są kochane. Będą wiedziały, że On jest w stanie życie za nie oddać. I to też nie jest tak, że pasterz, on ma myśleć, co on może z ludzi wziąć po prostu. Tak? Wełna, mleko, wszystko, pieniądze, wszystko. Pozycje, tak? To nie jest tak. Ja wierzę, że jest miejsce na to. Jest miejsce na to. Ale to jest wtedy, kiedy on służy i kiedy one odpowiadają na jego służbę. Paweł, chyba w liście do Filipian, jest taki fragment, kiedy on mówi, przyszedł dar od was do mnie. Mówi, wielce się uradowałem. Ale wiecie dlaczego? Bo on zobaczył ich owoc. I on powiedział, to będzie zaliczone na wasze konto. Tak? Tak mówi. Ale dlaczego on się ucieszył? Bo on zobaczył ich odpowiedź, ich serc na jego miłość, która była dla nich. On u nich był. I on całe swoje życie dla nich poświęcał. Tak? On mówi, kiedy on gdzieś był w miastach, on mówił publicznie, po domach, jak ojciec, jak matka, ze łzami, napominałem was. To jest taki rodzaj służby. Z miłością służył tym ludziom. Oni mu odpowiadali na tą miłość. I tak ma wyglądać sprawowanie autorytetu w Królestwie Bożym. I kiedy zaczynamy to robić, wierzę, jest naprawdę uwolnienie niesamowitej łaski i obecności Bożej. Bo to jest to, jak Jezus chce, żeby było. To jest model, któremu jemu odpowiada. Więc on się do tego przyzna. Tyle chyba.
No muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, co obaj bracia przede mną mówili. Dużo mądrości takiej Bożej, życiowej i odpowiedzialności. Ja króciutko tylko dodam coś, co tak mnie dotknęło w tym tygodniu. Jest to psalm 31. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. W Tobie, Panie, szukałem schronienia, abym nigdy nie doznał wstydu. Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie. Nakłoń ku mnie ucho swoje, śpiesznie ocal mnie. Bądź mi skałą ochronną, grodem warownym, by mnie wybawić. Boś Ty skałą moją i twierdzą moją. Przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Wyciągnij mnie z sieci, które zostawili na mnie. Boś Ty schronieniem moim. W ręce Twoje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. I ten psalm, nie będę czytał dalej, bo jest to dosyć długi psalm. Jest to psalm o trudnej sytuacji, którą przeżywał Dawid, ale ten psalm jest również proroctwem odnośnie tego, co się działo z Jezusem. Jest on między innymi napisane tak, że w Tobie tą nadzieję pokładam. Jest to powtórzone również drugi raz. Drugi raz jest powtórzone w 15 wersecie. Może 14. Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie. Spiskują, aby odebrać mi życie. To jest sytuacja, która zapowiada wydarzenie, które miało miejsce w Jezusie. Jezus tak się czuł. Ale ja Tobie ufam, Panie. Mówię, Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje. Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich. W ręce Twoje polecam ducha mego. Jezus to powiedział na krzyżu, tak? Powiedział, Panie, w ręce Twoje polecam ducha mego. I tutaj ten psalm jest jakby proroctwem o Jezusie, ale również mówi o tym, że pomimo tych trudności, autor tego psalmu, mówiąc o swoich przeżyciach, również prorocze wyrażając się o Jezusie, mówi, ale ja w Tobie, Panie, ja w Tobie ufam, Panie. I coś mnie zastanowiło. Pomyślałem tak, Jezus na krzyżu był otoczony taką całą ogromną presją, która spadła na Niego z powodu naszych grzechów. Czuł się okropnie, czuł się odrzucony, czuł się odtrącony, czuł, że strach się czai wokół Niego, że stał się pośmiewiskiem dla innych, że wrogowie wokół Niego są. Na pewno w Jego sercu cały czas było coś takiego, że ale ja w tym wszystkim ufam Tobie, Panie. Więc skąd te słowa, które on powiedział, w Marka czytamy to, Eloi, Eloi, lama sabachthani, tak? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Przecież on w tym wszystkim ufał Panu. Jeśli byśmy, mogę zajrzeć do tamtych wersetów, ale żeby nie przedłużać, te słowa pochodzą z psalmu 22. Psalm brzmi tak, od drugiego wersu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Czyli w tych słowach nie było niewiary. Jezus wiedział, że Bóg go nie opuścił. Ale zupełnie ta Boża obecność oddaliła się od Niego zupełnie. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. To jest 22 psalm. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali, wybawiłeś ich. Ich do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali, nie zawiedli się, ale ja jestem robakiem, a nie człowiekiem, hańbą ludzi, wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Widzicie, to są słowa, które później powtórzyły się w Ewangeliach. Ci, którzy go krzyżowali, tak samo krzyczeli. Ufasz Panu, to zejdź z krzyża teraz, tak? Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś niebezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska. Bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców. Obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu ziemi. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się i sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza i z psich łap, jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Kim są te ryki Baszanu, te psy, które go otoczyły? To była demoniczna presja, która przyszła. To były byki Baszanu. To nie były jakieś demony. To były już po prostu, można powiedzieć, jakieś zwierzchności, które po prostu otoczyły Jezusa w tym czasie, po prostu rozwarły paszczę na Niego. Co mógł przeżywać? Przeżywał totalne oddzielenie od Bożej obecności. On ufał, on wiedział, że Bóg go nie może opuścić. Ale presja, która na niego przyszła, była nie do zniesienia. Dlatego on powiedział, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jakie to ma przełożenie dzisiaj dla nas? Hebrajczyków. Drugi rozdział, 16 wers. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. I dalej. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I dalej to jest 4 rozdział, od 14 do 16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Bóg przeprowadził Jezusa przez te wszystkie cierpienia, które my przeżywamy. Uważam, że my przeżywamy dużo mniej niż to, co On przeżył na krzyżu. Więc jeżeli On te wszystkie rzeczy przeszedł i nie zgrzeszył w tym, tylko zachował swoje serce blisko przy Panu, w wierze, w zaufaniu, to tym bardziej może nam dopomóc, abyśmy przez te rzeczy przeszli. Myślę, że jest to dla nas też, mogę, żeby to być dla nas pewną zachętą, że jeżeli Jezus również przeżywał takie presje i doszło do takiego momentu, że aż jego ufność była poddana prawda, takiej próbie. Więc jeżeli ty coś przeżywasz w swoim życiu, też takiego trudnego, wiedz, że twoje uczucia czasami są spowodowane tym, że tak jak jest to słowo w psalmie Jezusie, że otoczyły cię byki Baszanu, tak? Czy jakieś po prostu psy, tak to Biblia mówi. Czyli są to jakieś po prostu duchowe ataki, które przychodzą na ciebie, aby oddzielić się od Bożej obecności. A prawda jest taka, że Bóg cię nigdy nie opuści i możesz w Bogu zawsze ufać. I masz arcykapłana, który może współczuć z twoimi słabościami. Także jeżeli takie rzeczy przeżywamy, to możemy być w tym momencie pewni, że Jezus to samo przeżywał i możemy wzorować się na tym, co on po prostu, w jaki sposób on te rzeczy przechodził.